Zaczynamy. 13 rozdział Księga Ozeasza. Będziemy sobie dalej analizować. Proszę bardzo, Agata, czytaj.
Gdy Efraim przemawiał, panował strach, bo był wywyższony w Izraelu. Ale gdy zgrzeszył przy Baalu, wtedy umarł. A teraz dodają do swego grzechu, bo czynią sobie odlane posągi ze swego srebra i straszne bożki według swego pomysłu. A to wszystko jest dziełem rzemieślnika. Jednak sami o nich mówią: ludzie, którzy składają ofiary, niech całują cielce. Dlatego staną się jak obłok poranny, jak przemijająca rosa poranna, jak plewy przez wicher porwane z klepiska i jak dym z komina. Ale ja jestem Pan, Twój Bóg, od wyjścia z ziemi Egiptu, a nie będziesz znał innego Boga oprócz mnie i nie ma innego Zbawiciela oprócz mnie. Ja Cię poznałem na pustyni, w ziemi bardzo suchej. Byli nasyceni dobrymi pastwiskami, ale gdy się nasycili, ich serce się wywyższyło, dlatego zapomnieli o mnie. Będę więc dla nich jak lew, jak lampart przy drodze będę czyhał. Napadnę na nich jak niedźwiedzica, której zabrano młode. Rozerwę powłokę ich serca i pożrę ich tam jak lew. Dziki zwierz ich rozszarpie. Zniszczyłeś się sam, Izraelu, ale we mnie jest Twoja pomoc. Ja jestem Twoim królem. Gdzież jest ten, który ma Cię wybawić we wszystkich Twoich miastach? I Twoi sędziowie, o których mówiłeś: daj mi króla i książąt. Dałem Ci więc króla w swoim gniewie i odebrałem go w swojej zapalczywości. Nieprawość Efraima jest związana, jego grzech jest ukryty. Ogarną go bóle rodzącej. On jest niemądrym synem, bo inaczej nie zostałby tak długo w łonie matki. Wybawię ich z mocy grobu, wykupię ich od śmierci. O śmierci, będę Twoją śmiercią. O grobie, będę Twoim zniszczeniem. Żal się ukryje przed moimi oczami. Choćby on wśród braci przyniósł owoc, przyjdzie jednak wiatr ze wschodu. Wiatr Pana wyruszy z pustyni i wysuszy jego źródło i wysuszy jego zdrój. On zagarnie skarby wszelkich kosztownych naczyń. Samaria będzie spustoszona, ponieważ sprzeciwiła się swemu Bogu. Padną od miecza, jej niemowlęta będą roztrzaskane, a jej brzemienne będą rozprute.
Dziękuję. No dobrze. Co mówi ten rozdział, czego nie mówią inne?
Wydaje mi się, że to zawiera się w 4 wersecie. Ale ja jestem Pan, Twój Bóg, od wyjścia z ziemi Egiptu, a nie będziesz znał innego Boga oprócz mnie i nie ma innego Zbawiciela oprócz mnie.
Kto jeszcze ma jakieś zdanie? 12 rozdział, 9 werset też już o tym mówił. Wcześniej też, dobra. A co jest tematem tego fragmentu? Na co tu jest położony nacisk?
Że sami się zniszczyli na własne życzenie.
Co jest problemem? Co jest tutaj zaakcentowane w tym fragmencie? Jednak ja jestem Pan, Twój Bóg, od wyjścia z ziemi Egiptu. Jeszcze sprawię, że będziecie mieszkać w zamionach jak w uroczystych świąt. Tak było. przedłużać temat dzisiejszej lekcji. Czas się skończył, gdy skrucha nie nadchodzi. Zbliżamy się do końca księgi, która jest zakończeniem pewnej misji, którą miał Ozeasz, którą wyznaczył mu Bóg, którą wyznaczył mu Bóg, żeby wykonał ją w Izraelu. I co miała sprawić ta misja? Jaki był cel tej misji? Każda misja ma jakiś cel. Słucham? Jeszcze raz? Co? Tak, tak, tak. Spowodować, że Izrael zmieni postępowanie. Najpierw, żeby zmienić postępowanie, najpierw trzeba zmienić myślenie. Bo to jest bardzo ważne. Ponieważ można zmienić postępowanie, nie zmieniając myślenia. Można tak zrobić, czy nie?
Można?
Można. Nawet wierzący tak mają. W niektórych kwestiach. Można zmienić postępowanie, nie zmieniając myślenia. A tu chodziło o zmianę myślenia, zrozumienie, gdzie jest błąd i to mało wywołać zmianę postępowania. Niestety, jak czytamy tą księgę, to cały czas prorok co? Na co kładzie nacisk?
Żeby im pokazać, że odwrócili się od Pana.
Tak, ale cały czas nie ma odpowiedzi z drugiej strony. Nie ma właściwej reakcji. I dochodzimy do tego fragmentu, w którym jest poruszona kwestia tego, że kończy się czas, ponieważ koniec Królestwa Północnego, Królestwa Izraela, skończyła się wygnaniem ich do niewoli. I tu jest ten fragment, który właśnie mówi o tym, co jest problemem w Izraelu i dlaczego wygnanie musi stać się faktem. I popatrzcie sobie pierwsze trzy wersety, co mówi prorok. To jest niejako podsumowanie całej misji. Bo jak zauważyliście, wiele rzeczy w rozdziałach się w tych rozdziałach, tak jak mamy podzielone, ale przez całą księgę wiele rzeczy się przewija, powtarza. Bałwochwalstwo jest jak gdyby taką osią też ich przestępstwa. Ale bałwochwalstwo samo w sobie, ono ma swoje podstawy. Ono jest pewną formą nieposłuszeństwa Bogu. Natomiast to nieposłuszeństwo pojawiło się, zanim zostało uzewnętrznione bałwochwalstwem. Ono się pojawiło najpierw w myśleniu, we wnętrzu narodu, ludzi, którzy reprezentowali ten naród. I ono potem znalazło swoje odzwierciedlenie w postępowaniu. I popatrzcie, trzy pierwsze wersety. Co one mówią? Jak byście zatytułowali ten krótki fragment? Popatrzcie, o czym on mówi? O czym mówi ten fragment? No,
O grzechu Izraela.
Tak, ale no.
Konkretnie.
To tak, no ale to takie bardzo ogólne stwierdzenie o grzechu. Tak, no cała księga mówi o grzechu. Ale o czym mówi ten fragment?
Jakiego Boga sobie wybrali? Tacy sami się stali.
Na początku wielcy, jak przemawiali, tak, to strach, tak, kiedy zgrzeszyli, to był ich ogromny upadek. Zapisano, że wtedy umarł.
No i właśnie, o czym mówi ten fragment? Właśnie o tym, o czym Asia wspomniała. Przeminęła chwała Efraima. Przeminęła jego chwała. Ponieważ ich głos się liczył. Byli ważni. Mieli pozycję. Dzięki Bogu. Bo Bogu tak się upodobało. Ale zgrzeszyli czcząc Baala. I to był ich upadek. Odwrócili się od Boga. I to jest skutek. Co dalej? Nie zatrzymało się tylko na tym, że zgrzeszyli czcząc Baala, ale co? Poszli dalej. Zaczęli sami czynić swoimi rękoma, rękoma rzemieślników, straszne bożki.
Według tego,
co sobie wyobrazili. I nie przeszkadzało im oddawać czci dziełu ludzkich rąk tak, jakby to dzieło było większe od tego, który je zrobił. Nie, przestali widzieć szaleństwo tego postępowania. Brak logiki, rozum im odebrało. Ale dlaczego? To była ich śmierć. Bo dopóki byli posłuszni Bogu, tyle jeszcze byli w stanie zobaczyć. Ale kiedy odwrócili się od Pana, to stracili rozum. Ich stabilność duchowa, życie ich zmieniło się w chwiejność, ulotną jak rosa i plewy. Coś, co było bardzo trwałe, stabilne, oparte na Słowie Bożym, stało się ulotne. Nic nie warte. I zobaczcie dalej. 4-6 werset mamy o powodach. Dlaczego tak się stało? Jak się zaczyna? 4 werset. Co mówi 4 werset?
Ale ja jestem Pan, Twój Bóg, od wyjścia z ziemi Egiptu, a nie będziesz znał innego Boga oprócz mnie i nie ma innego Zbawiciela oprócz mnie.
Co w tych słowach mówi Bóg? Po co te słowa są tutaj umieszczone? Do kogo mówi Bóg? O tak, inaczej. Do kogo mówi prorok?
Izraela.
O czym mówi w tym momencie?
O tym, co, że Bóg ich wybrał i wyprowadził.
Że są w przymierzu.
Tak.
To nie jest mowa do tych, którzy przymierza z Bogiem nie zawarli. To jest mowa do tych, którzy zawarli przymierze z Bogiem. I był w historii Izraela nie raz, nie dwa czas, kiedy Bóg im hojnie błogosławił. Pamięć ludzka co do historii narodu nie jest zawodna. Zawodna jest pamięć, która... No właśnie. Czy nie zapomnieli, jak było dobrze? Za Salomona? Za Dawida?
Nie, ale zapomnieli, kto był źródłem.
O właśnie. Czyli nie zapominasz, że było dobrze, ale z czasem zapominasz, dlaczego było dobrze. I Bóg przypomina, było dobrze, bo to ja, mi ślubowaliście, to wy przystąpiliście do przymierza ze mną. Ja was znalazłem i was błogosławiłem. Z biednych staliście się bogaci. Dzięki komu? Mnie. Ale co się takiego stało?
Ich serce się wywyższyło.
A dlaczego ich serce się wywyższyło?
Bo nasycili się.
Bo nasycili się. A dlaczego zapomnieli o Bogu?
Bo wywyższyło się.
Bo wywyższyło się ich serce. Nie dlatego zapomnieli Bogu, że się nasycili, ale zapomnieli o Bogu, bo ich serce się wywyższyło. Zapomnieli o Bogu w taki sposób, w jaki Bóg chciał, żeby go pamiętali. Nie chodzi o to, żeby czcić Boga tak, jak mi się podoba. Ale chodzi o to, żeby oddawać Bogu cześć i chwałę tak, jak to Bogu miłe. A oni zapomnieli o tym.
Ja mam wrażenie nawet, że gdzieś tam chcieli się postawić na miejscu, bo robienie tych posążków gdzieś tam to mogło tak być, tak? Tylko że to były martwe posążki, a nie człowiek.
Jeszcze raz możesz powtórzyć, tak. Bo nie zrozumiałem.
Nie, chodzi mi o to, że nie mogli gdzieś tam tak w swojej pysze, nie, dobrze to zmieniam, pycha,
no okay.
Postawić się po prostu na miejscu gdzieś tam Boga. Jakby tworzyć później te posążki, czy coś w tym stylu.
Nie, oni sobie czynili Bogu. Oni nie stawiali się w miejscu Boga.
No to źle tak.
Oni czynili sobie bożki, tylko że zamienili wierność Bogu, tak, a zaczęli oddawać cześć Baalom. A o tym, co szło za czczeniem tych bożków, to sobie kiedyś mówiliśmy. Tu chodzi o to, że ich postawa ma swoje źródło. Wspominaliśmy o tym w tej księdze już kilka razy. Bo księga, nie wiem, czy pamiętacie jeszcze pierwszy rozdział, zaczyna się tym, że żadne argumenty nie trafiają. Żadne. Ale to, co jest mówione, nie odbija się od ściany. To zostało wypowiedziane. Więc ktoś może powiedzieć, po co napominać, po co zwracać uwagę, jak to nie ma żadnego efektu. No nie. Dlatego, że jeżeli coś usłyszysz, to masz rozum, masz sumienie i możesz to przemyśleć. Możesz chcieć, ale pamiętacie, jak oni chcieli się opamiętać? Na szybko. Nie dlatego, że ich serce tego pragnęło, że zmieniło się myślenie, ale dlaczego? Bo będzie lepiej. Czyli to jest zmiana postępowania bez zmiany motywacji. Ok. Zobaczcie teraz 7-8 werset. Co się wiązało jeszcze z Bożym błogosławieństwem? Co? Byli bezpieczni. Nic im nie groziło. Nawet jeśli był jakiś wróg, to zwyciężali. Bo Pan był z nimi. I teraz co zapowiada Bóg? Teraz ja na nich zapoluję. Do tej pory ich chroniłem. A teraz to będą moim łupem. I będzie to bardzo drastyczne i dramatyczne wydarzenie. Tak jak drastyczne jest wydarzenie, kiedy dzikie zwierzę napada na człowieka. A pamiętajmy, że najeźdźcy, którzy wtedy najeżdżali, nie byli łagodni. Nie byli łagodni i ich... Za nimi wręcz szła fama. Fama brutalności. dlatego że Asyryjczycy słynęli z okrucieństwa. Słynęli z tego. I często było tak, że jak Asyryjczycy, Babilończycy zresztą też, jak oni się tylko zbliżali, to wieść o ich brutalności sprawiała, że nawet niektóre królestwa nie chciały w ogóle walczyć. Miasta się poddawały, żeby tylko oszczędzić sobie okrucieństwa, które mogło ich spotkać. I kiedy się poddawali, to często było tak, że poziom okrucieństwa i zniszczenia, przelewu krwi był zdecydowanie mniejszy. Dlatego, że już sama fama o tym, co oni robią, przerażała. Więc zbliża się kolejny raz, ostatni już, Bóg mówi, zbliża się zniszczenie. Zbliża się zniszczenie, ponieważ wasze serce się wywyższyło. Zapomnieliście o mnie, że to ja was chronię. No to teraz zbliża się nieszczęście. Ale problem polega na tym, że ci, którzy zgrzeszyli, przestali rozsądnie myśleć. Zabrakło rozsądku, zabrakło zrozumienia i powiązania wątków, faktów, co się dzieje. Bo czasami tak jest, że człowiek coś słyszy, ale się to od niego odbija. Słyszy coś, mówi się coś do niego. On tak, tak, masz rację. Zwraca się uwagę na coś, tak, tak, masz rację. Ale ten człowiek nie widzi, że jeśli on nie zmieni swojego postępowania, to wcześniej czy później za to zapłaci. W taki czy inny sposób. I kiedy przychodzi potem nieszczęście, to jest tragedia, to jest ratowanie się, próba ratowania się, na szybko, załatwiania czegoś, pomagania sobie na różne sposoby, ale jest już za późno, ponieważ ostrzeżenie przyszło wcześniej. I 9-16 werset, zobaczcie. Tak jak tutaj wcześniej już powiedzieliście, Bóg zwraca uwagę, że to była samozagłada. Sami jesteście sobie winni, że tak się stało. To nie Bóg jest winien, ale wy sami. Dlatego Bóg wcześniej przypomniał. Była umowa z całym inwentarzem. Bóg nie przypomina tutaj każdego przepisu prawa. Bóg przypomina, że była zawarta umowa. A co w niej jest, każdy może sprawdzić. Były obowiązki i prawa. Były błogosławieństwa i przekleństwa. W zależności od tego, jaką drogę obierzecie, tak jak wcześniej Bóg powiedział, wybierzcie dobro i żyjcie. Wybierzcie dobrą drogę. Nie wybierajcie sobie zniszczenia. Kładę przed wami błogosławieństwo i przekleństwo, ale ty wybierz błogosławieństwo i żyj, a nie przekleństwo i umrzyj. I to zostało spisane. Żeby nie zapomnieć. To zostało spisane. I teraz zobaczcie, co mówi dalej Bóg od 9 wersetu. Od kogo, kto teraz zapowiada nieszczęście? Bóg. Czyli Bóg jest tym, który zapowiada karanie. I co Bóg mówi, zobaczcie. Dobrze, we mnie jest Twoja pomoc. I to dalej.
Ja jestem Twoim królem. Gdzież jest ten, który ma Cię wybawić we wszystkich Twoich miastach?
Tak.
I Twoi sędziowie, o których mówiłeś, daj mi króla i książąt.
Był taki czas za Samuela proroka, kiedy rządzili krajem sędziowie, ale sędziowie byli takimi bożymi narzędziami. I nie wiem, czy pamiętacie, ale było tak, że Izrael zapragnął króla. Tak, to jest cała historia, ponieważ Samuel bardzo się zbulwersował tym, bardzo mu się to nie podobało, rozmawiał o tym z Bogiem i Bóg mówi, wiesz co, oni nie ciebie obrazili, a mnie. To nie tobie sprawili przykrość, a mnie, ale okej, daj im króla, ja go wybiorę, powiem prawa króla i niech tak będzie. Ale Bóg się zgniewał i dał im króla. Ale zabrał im króla kiedy? Co jest napisane? Co? W zapalczywości zabrałem wam króla. Dlaczego? To jest ten czas zapalczywości. Prośba o króla była niedobra, a konsekwencje są takie, że Bóg w zapalczywości zabiera im królestwo. I już do czasu przyjścia Mesjasza żaden król nad Izraelem nie będzie panował. Czyli Bóg jest pomocą, z której oni nie chcą skorzystać. Bóg mówi, ja mogę wam pomóc nawet teraz. Nawet w tej chwili jestem w stanie wam pomóc. Dlaczego? Bo to pochodzi z mojej ręki. Ja mogę to cofnąć. To nie jest tak, że ktoś obcy im zagraża, a Bóg jest tym, który albo zostawia, albo pomaga. Nie. Karcenie, najazd przyjdzie z woli Boga. I Bóg mówi, ja w tej chwili mogę wam pomóc. Jest źle, jest bardzo źle. Nie dość tego, że macie brak urodzaju, że zaczyna się, problemy zaczynają się z jedzeniem, z piciem, jest susza, różne złe rzeczy się dzieją. Dwa, że wasze postępowanie się nie zmienia, coraz gorzej jest, bo wasze bałwochwalstwo zmienia też wasz charakter, wasze myślenie, wasze zachowanie. Stajecie się zaborczy, przestępczy, znieczuleni na krzywdę, krzywdzicie biednych, staliście się łapówkarzami, popieracie silnych. Demoralizacja narodu. Następuje demoralizacja narodu i zmiana priorytetów, systemu wartości. Ale ja w tym momencie jestem w stanie wam pomóc. I jeszcze mogę wam pomóc. Problem polega na tym, że wy nie chcecie. I teraz zobaczcie, co jest bardzo ważne. Przechodzimy do fragmentu 12, 13, 14. Czy wy rozumiecie ten fragment? Bo ile komentarzy, tyle wersji. Biblia Gdańska oddaje ten fragment troszeczkę inaczej. Ale czy wy go rozumiecie? Czy wy rozumiecie ten fragment? Czy wy rozumiecie, o co w nim chodzi? Skąd ta kobieta? Skąd ten poród? Skąd to dziecko? Czy wy to rozumiecie? Czy ktoś ma jakiś pomysł? No to dobrze, to ja wam powiem, jak ja to widzę w takim razie. I tu jest właśnie w tym fragmencie cała istota problemu. Zauważcie, nieprawość Efraima jest związana, a jego grzech jest ukryty. Ogarną go bóle rodzącej. On jest niemądrym synem, bo inaczej nie zostawałby tak długo w łonie matki. Efraim jest na przemian kobietą, która rodzi, i dzieckiem. Nieprawość Efraima jest związana, jego grzech jest ukryty. To słowo mówi, że jest uwiązana, spętana. Ten, kto ma, to jest spętany. Więc żeby to się trzymało kontekstu, to grzech Efraima jest jak pętla na jego szyi. Ale jednocześnie jest przechowywany. A to słowo mówi, że nie chce być ujawniony. To jest pewna interpretacja, dlatego że to jest przenośnia. Tu jest zagadkowy ten fragment i trzeba zrozumieć go w kontekście. Więc ja wam podaję, jak go rozumiem. Efraim, dlaczego jest problem? Dlatego, że grzech Efraima wiąże go. On jest spętany nim. Nie może się sam uwolnić. A jednocześnie Efraim nie chce, żeby on wyszedł na jaw. To jest tak, mam problem, ale nie chcę, żeby ktoś. Nie chcę na tych warunkach nie chcę zmienić, bo będzie mnie to coś kosztować. Ale nie widzisz, że ten problem jest jak pętla, za chwilę nie będziesz żył. I czasami tak jest, że ludzie z powodu. Przykład wam z życia podam. Żeby to lepiej wyjaśnić, jak to tutaj wygląda. Czasami jest tak, że ludzie popełniają jakieś złe rzeczy. Po prostu przestępstwa. I potem jest tak, że to zaczyna być na tyle niebezpieczne, że może grozić konsekwencjami. I wtedy masz do wyboru. Albo się przyznać, odciąć i zakończyć. Niech się odbębnie karę, ale skończyć z tym chcę. A ty to ciągniesz dalej, bo boisz się, żeby to właśnie nie wyszło na jaw. Jednocześnie już ci to ciąży, bo wiesz, że może się wydać, ale robisz wszystko, żeby się nie wydało. Ale jak potem już się wyda, to jest już za późno, żeby odbębnić karę, jak to się mówi, i wyjść na wolność. Konsekwencje potem już są takie, że tracisz życie. Z jednej strony cię to męczy, chciałbyś z tym skończyć, a z drugiej strony boisz się, nie chcesz, żeby to wyszło na jaw. Nie chcesz się przyznać do winy, bo musiałbyś się przyznać do winy. A ty nie chcesz. Wiesz, że jest źle, ale robisz wszystko, żeby było tak, jak dalej jest. I tak czasami jest z ludźmi. Wiedzą, że żyją źle, ale ciężko się przyznać do grzechu i skończyć z tym. Dlaczego? Dlatego, że posypie mi się całe życie. Ale jest czas. Bóg mówi, ja jeszcze teraz mogę ci pomóc. A czasami jest tak, że człowiek nie da rady się zatrzymać. Wie, że jest źle, ale nie widzi inaczej. Nie dociera do niego, że to trzeba skończyć już teraz. I potem już jest za późno. Czas się skończył. Czas się kończy. Czasami przed śmiercią człowiek może coś zrobić, ale już po śmierci nic. Czasami jest tak, że w porę przyznać się do winy nie będzie konsekwencji, albo będą minimalne, ale za późno konsekwencje są katastrofalne. I nie można już tego odrzucić. Dlaczego? Bo ty wiedziałeś, że jest źle, ale nie chciałeś, żeby to zostało ujawnione. I dalej zobaczcie, co mówi ten fragment. Ogarnął go bóle rodzącej, a jednocześnie jest niemądrym synem, bo inaczej nie zostałby tak długo w łonie matki. Nie byłby ukryty. Trzeba po prostu rozwiązanie. Jak poród kobiety rozwiązuje sprawę. Jak urodzi się dziecko, to i ból mija. A ty jesteś właśnie tym, który
nie chcesz.
Z jednej strony jesteś tym dzieckiem, które nie chce wyjść, a z drugiej strony to jest związane z bólem. z cierpieniem, z problemem, bo opóźniony poród, ja nigdy nie rodziłem, ale to nie jest nic dobrego i często się wywołuje poród, żeby on nastąpił. I to jest właśnie ten dylemat, ten taki, jak to się nazywa, węzeł gordyjski, tak? Nie pamiętam to.
Węzeł gordyjski.
Tak, że ktoś tam przeciął go, tak? Nie wiem, czy to z mitologii, czy z historii, już nie pamiętam. Słucham?
Aleksander Wielki.
No, Aleksander Wielki, dokładnie. Historia taka jest o Aleksandrze Wielkim, dokładnie. Że, tak, tak, że rozciął go. Nie wiem, czy to prawda, czy nie, ale to jest takie przysłowiowe. Chodzi o to, że trzeba sprawę przeciąć, załatwić. Że nie można tego ciągnąć w nieskończoność. I Efraim jest w takiej sytuacji. Że jest tak, z jednej strony ma wszystkie przesłanki ku temu, żeby sprawę rozwiązać, bo prorok mówi, Bóg mówi, jestem jeszcze teraz. Tak. Ale Izrael jest w tej sytuacji, że on to wie, ale nie chce tego robić. Dlaczego? Bo to się wiąże z przyznaniem się do winy, a ich serce urosło. A czas się kończy. I zobaczcie, co mówi Bóg dalej. Wybawię ich z mocy grobu. Wykupię ich od śmierci. Od śmierci, o śmierci będę twoją śmiercią. O grobie będę twoim zniszczeniem. Żal się skryje przed moimi oczami. Ja mogę to zrobić. Choćby on wśród braci przyniósł owoc. W innym miejscu Biblia Gdańska mówi, troszeczkę inaczej oddaje ten werset, 15, i mówi, bo on między wami przyniesie owoc. Pierwej jednak przyjdzie wiatr ze wschodu. Ten fragment mówi, choćby Efraim przyniósł owoc. Choćby niech by przyniósł, no, już ja wybawię. Ale nie przyniesie. Nie przyniesie, dlatego że ich serce się wyniosło i dlatego przyjdzie wiatr ze wschodu. Nie chodzi o to, że wiatr ich zniszczy, ale tak często nazywano tych najeźdźców, bo oni jak burza przychodzili. I kiedy przychodzili z mieczem, to zostawiali zgliszcza jak po burzy. Miasta spalone, ludzie wycięci, wszystko zniszczone. Bo to był dziki wróg. Gdyby Efraim przyniósł owoc, to Pan wrócił do Pana, ponieważ Efraim to jest ten, który przynosi wiele owocu. Imię jego. To gdyby wrócił do Pana, ale niestety tak się nie stanie. I to jest problem. Że są jak ci, którzy mają pętlę na szyi, a jednocześnie nie są w stanie przyznać się do winy, żeby ktoś im tą pętlę zdjął. Już wiszą, już stoją z pętlą na szyi i mówią cały czas, wszystko jest w porządku. Nie rozumieją, że waży się ich życie. A Bóg mówi, a ja mogę pomóc. Życie i śmierć jest w moim ręku. To ja to sprawiłem wszystko, żeby wam się oczy otworzyły. Bo nie może być tak, że żyjecie po swojemu, a ja nie robię nic. Czas się kończy. Bóg napominał Izraela nie 10 lat. To były setki lat. Choćby Efraim przyniósł owoc, no chociaż on... Niech przyniesie choć trochę owocu. Niech nawróci się do Pana, tak jak wcześniej. Nie. Przyjdzie wiatr ze wschodu i spustoszy Izrael. Samaria będzie spustoszona i mieszkańcy zginą, mężczyźni, kobiety i dzieci. I to będzie bardzo brutalne zniszczenie. Bo tak działali Asyryjczycy.
Czyli tutaj chodzi o najeźdźców, tak?
Tak. To można... Tak, oczywiście. Wiatr nie sprawia takiego zniszczenia. Wiatr nie brzemienne nie będą. Wiatr nie rozpruwa brzemiennych i wiatr nie ma w ręku miecza. Tak się określało najeźdźców ze wschodu. Ich brutalność, ich bezwzględność była znana w całym regionie. Nie wiem, czy była przysłowiowa, ale była znana. Więc Pan zabierze ich powodzenie, chwałę, spustoszenie Samarii stanie się faktem i dokona tego Pan. Zobaczcie Ozeasza, 13 rozdział, 7 i 8 werset. Wróćmy do 7 i 8 werset. Co Bóg mówi?
Będę więc dla nich jak lew, jak lampart przy drodze, tak. Będę czyhał. Napadnę na nich jak niedźwiedzica, której zabrano młode. Rozerwę powłokę ich serca i pożre ich tam jak lew. Dziki zwierz ich rozszarpie.
Dziki zwierz ich rozszarpie. Samo zagłada nastąpi. Boże karcenie i Boże działanie, które poskutkuje zniszczeniem Izraela, nie jest kaprysem Boga. Jest konsekwencją warunków przymierza. Jest wypełnieniem warunków przymierza ze strony Boga. Bo Bóg nie może być jednocześnie tak i nie. Bóg jest tylko tak. Tak jak mówi w innym miejscu apostoł Paweł. I warunki przymierza tego wymagały. Dlatego Bóg, który jest Bogiem miłosiernym, nie chciał tego zrobić. I nie zrobił tego od razu. Pamiętacie, Bóg jest cierpliwy. Jak studiujemy o Bogu. Bóg jest cierpliwy. My czasami potrafimy już, mówimy, jesteśmy cierpliwi, jak czekamy tydzień, dwa. A Bóg czekał setki lat. Więc jak mówimy, że Bóg już tutaj ukarał, to przypomnijmy sobie, ile lat czekał i nie bezczynnie, ponieważ jak pamiętacie studium o Bogu, to też Bóg, kiedy jest cierpliwy, to co? On mówi w międzyczasie. On nawołuje przez swoich wysłańców, proroków, żeby ci, co do których są pewne plany, umowy, żeby oni tego nie zrobili, bo Bóg jest miłosierny. Bóg nie chce śmierci grzesznika, jak w innym miejscu jest opisane. On chce, żeby opamiętał się i żył. Bóg chce, żeby żyli ci, których umiłował. Ale niestety, jak czas się kończy i nie ma reakcji, nie ma odpowiedzi, nie dość tego, Bóg widzi serce, wnętrze człowieka. Jeżeli nic się nie zmienia, to pętla się zaciśnie na dobre. I o tym mówi ten fragment. Czas się skończył, a skrucha nie nadchodzi. Są w pętli, w takim związaniu. Jest źle, a nie zrobimy nic, żeby sprawa wyszła na jaw. Czyli co? Przyznać się. Zakończyć sprawę. Odciąć problem. Stać się wolnym. Pamiętacie rozdział wcześniej? Być wolnym. Być wolnym. Człowiek staje się wolny w momencie, kiedy przestaje być w niewoli tego, co go związuje. A człowieka wiąże grzech. I czy to dzisiaj my, czy wtedy Izrael, to człowieka wiąże grzech. I człowiek jest wtedy w niewoli, bo się boi, że to wyjdzie na jaw. On wie, że to jest złe. Ale robi wszystko, żeby nie wyszło na jaw. Związany, a jednocześnie ukryty. Nie chcesz, żeby to wyszło na jaw. Ale wiąże cię to, męczy cię to. Boisz się wyda, że coś... Ale nie chcesz z tym skończyć. Dlaczego? Bo konsekwencje. Ale ty już masz konsekwencje. Nie ma życia. Mało konsekwencji? Żyjesz w ciągłym strachu, w ciągłych nerwach. To co to za życie? Ale człowiek tego nie rozumie. Dlaczego? Bo jak serce się unosi pychą, to się oko zaciemnia. Rozum się zaciemnia. I przestajesz widzieć to, co widziałeś. I Słowo Boże też o tym mówi, że kto grzeszy, chodzi w ciemności, nie wie, dokąd idzie. I takich innych dużo fragmentów jest, które o tym mówią innymi słowami. Wnioski. Macie jakieś wnioski?
Że pętla się mu zacisia.
Co?
Pętla się zacisia coraz bardziej.
No tak.
No to, ale to Dariusz powiedział, że mi przykro.
No dobrze, no co jeszcze? Pętla się zaciska, tak?
Zaciska.
No dobra, co by to nie miało oznaczać, słuchaj. Co jeszcze?
Jest też, bo Bóg jest ratunkiem, a też tutaj jest napisane. Tak. I ja bym powiedziała, że może tak zawsze jest ratunkiem, ale nie wiem, czy to jest dobre sformułowanie, no bo tu mogło się do niego zwrócić, jak mówię trochę.
No zawsze można się do niego zwrócić, no to prawda. Izraelici też się zwracali, tylko nie tak jak trzeba. To, ale to prawda, do Boga zawsze można się zwrócić. Co jeszcze? Mikołaj coś pisze. Tak. Cisza.
Ja bym taki wniosek podała, że Bóg zarówno ma moc wyratować, jak i osądzić sprawiedliwie i ukarać stosownie do postępowania.
Mikołaj, nie zatwardzaj serca, szukać rozwiązania w Bogu. Nie dlatego, żeby się czuć dobrze, liczy się motywacja. No dobrze jest tak robić. No i dobrze w życie to. Tak. Problem polega na tym, że czasami ktoś przyjdzie i powie, że tak trzeba zrobić, a z jakichś powodów się nie robi. Marta, Bóg jest cierpliwy, ale jego cierpliwość też się kończy. Tak, kończy się, to fakt. Kończy się Boża cierpliwość.
Nie ma niczego, co mogło być odkryte przed Panem Bogiem.
Nie ma, ale to nie znaczy, że nie trzeba tego odkrywać.
Nie powiedziałam, to, nie.
Dobrze, dobrze, ja tylko dodaję, to prawda. Tylko, że czasami jest tak, że ktoś może sobie, skoro Bóg to widzi, to po co jeszcze mam to mówić? Bóg i tak widzi. No właśnie nie. No właśnie nie. Trzeba się przyznać.
Żeby się uwolnił, trzeba się...
Bóg to widzi, no bo przysłał proroka. Ale to nie oznacza, że nie trzeba się przyznać. Właśnie po to przysłał, żebyś się przyznał.
No i to przyznanie do winy ma być widoczne w zmianie postępowania.
No tak, ma być szczere, to prawda. Co jeszcze? Bóg zawsze ma moc pomóc i uratować człowieka od śmierci. To prawda. Ma moc. W dodatku, że życie i śmierć jest w jego ręku. Wyniosłe serce śmiertelne zagrożenie. Tak. To prawda. Natomiast ciężko rozpoznać u siebie wyniosłe serce. Musi przyjść ktoś i powiedzieć. Jak ktoś przyjdzie i powie, to boli. I się nie przyznaje racji. Że ty się mylisz. Ja jestem dobry, ja jestem pokorny, ja kocham Pana Jezusa i co ty mi będziesz mówił? Póki żyjemy, mamy szansę. Potem przychodzi śmierć i jest już za późno na przyznanie się i odwrócenie od grzechu. A jak nie przychodzi śmierć, to prawda, tylko że czasami śmierć nie przychodzi. I musimy żyć, ponosząc konsekwencje swoich decyzji, swoich czynów. Pamiętajmy, że słowa proroka są skierowane nie do otaczających go Izraela gojów, a do narodu, który miał umowę z Panem. My również jesteśmy tymi, którzy mają umowę z Panem i tak też powinniśmy do tych słów podchodzić, jeśli je zaczynamy przekładać na nasz grunt. Ja jeszcze przeczytam, jakie mam wnioski. Pamiętacie, co jest na początku powiedziane Efraimie? Słucham?
Gdy Efraim przemawiał ponowną strach, bo był wywyższony w Izraelu, ale gdy skrzeszył przed Bogiem...
Co to znaczy, że był wywyższony?
Błogosławiony.
Czy to była pycha, te wywyższenie? Właśnie nie. Dlatego mam wniosek. Dobrze jest być wysoko. Źle jest spaść, gdy nie umie się żyć na wysokości. Żeby być wysoko, pamiętacie, podobne wnioski mieliśmy, kiedy studiowaliśmy Ewangelię Jana. Tam, gdzie Pan Jezus mówił, wy jesteście z niskości, a ja jestem z wysokości. Dobrze jest być, żyć wysoko. Być wywyższonym. Dobrze jest. Źle jest spaść, gdy nie umie się żyć na wysokości. Dlatego, że gdy żyjesz wysoko, łatwo jest unieść się pychą w sercu. Niełatwo jest żyć na wysokości i zachować pokorę. To nie jest łatwe. Kolejny wniosek, który mam. Nie mów, że jesteś pokornego serca, jeśli zapominasz o wdzięczności i wierności. Nie, że uważasz, ale że zapominasz. Prawdziwa wdzięczność jest tylko wtedy, gdy doceniasz to, co dostałeś i tego, od kogo to dostałeś. Jeśli zapominasz o wdzięczności i wierności, bo Słowo Boże mówi, że zapomnieli o wdzięczności i wierności, bo ich serce się uniosło. Więc jeśli ktoś jest pokornego serca, to naturalną koleją rzeczy będzie zawsze wdzięczny i wierny. W tym wypadku Bogu. Prawdziwa wdzięczność jest tylko wtedy, gdy doceniasz to, co dostałeś, i tego, od kogo to dostałeś. Ponieważ czasami jest tak, że ktoś coś dostaje i cieszy się z tego prezentu bardzo, ale ten, od kogo to dostaje, jest dla niego nikim. Nie szanuje go absolutnie, ale z prezentu jak najbardziej się cieszy. A często bywa też tak, że się tą osobę, której się nie szanuje, ale wie się, że ona ma słabość do mnie, chociaż nie lubię jej, nie znoszę wręcz, albo lekceważę ją, ale wiem, że ona bardzo mnie lubi, kocha mnie, wykorzystuje ją po to, żeby coś dostać. Ale to nie jest wdzięczność prawdziwa. Prawdziwa wdzięczność jest wtedy, kiedy doceniasz to, co dostałeś i tego, od kogo to dostałeś. Wtedy doceniasz zarówno prezent, jak i darczyńcę. Izraelici chcieli, żeby było dobrze, chcieli złożyć ofiary Panu, ale dlatego, że im było źle, a nie dlatego, że nagle zaczęli, faktycznie zrozumieli, że tylko Boga trzeba wywyższać. Gdy wywyższysz się w sercu, zaczynasz widzieć siebie jako dawcę i biorcę. I to poprzedza twój koniec. Sam się zatroszczyłem o to, żeby to dostać. To ja namówiłem. To ja tak tutaj zakręciłem, że to dostałem. Jestem obrotną osobą. I o ile tak w taki brutalny, prostacki sposób tego nie robimy. Ale bardzo często potrafimy to zrobić w sposób bardzo zakamuflowany, taki noszący pozory takiej, że wszystko jest w porządku, A to w porządku nie jest, bo motywacje nie są czyste. I wtedy Bóg może to pokazać. Grzech przestaje być ukryty. Gdy dobroczyńca cofnie swoją rękę, wtedy się okaże, że jesteś nikim. Problem był polegał na tym, że Pan cofnął rękę. I nagle się okazało, że te bożki, ich sposób życia, wszystko, co się działo, chociaż oni mówili, że to nam Królowa Niebios to zapewnia, tamto, niestety tak nie było, bo ciągle były jakieś nieszczęścia. Ciągle były jakieś nieszczęścia. Gdy dobroczyńca cofnie swoją rękę, wtedy się okaże, że jesteś nikim. Nie możesz zrobić nic ze swoim życiem i nie możesz zmienić sytuacji, w której się znalazłeś. Ludzie często wpadają w różne kłopoty, zmartwienia, nieprzespane noce, myśli, które pustoszą głowę i nie można nic z nimi zrobić. A Pan mówi, ja jestem w stanie pomóc. A szuka się drogi każdej, tylko nie tej. Duma jest wrogiem prawdziwej skruchy. Duma jest wrogiem prawdziwej skruchy. Bo żeby się naprawdę przyznać do winy tak bezapelacyjnie, to trzeba spuścić ston. Duma jest wrogiem prawdziwej skruchy. Dumny, on jest dumny, ona jest dumna. Nigdy tego, do czego ci się nie przyzna, bo ona ma swoją dumę. Ma swój honor. I często ten honor jest właśnie źle interpretowany. To nie jest honor, to jest pycha, to jest duma. Bo duma ma dużo różnych odcieni. Może być w sensie pozytywnym rozumiana, ale również w sensie negatywnym. W zależności od tego, jaki jest kontekst. Ale wyniosłość serca, w tym sensie duma, jest wrogiem prawdziwej skruchy, bo nie pozwala na to, żeby ten problem ujawnić. Tak było w Izraelu. Gdy nie możesz się zmobilizować do przeprosin, pamiętaj, że czas działa na twoją niekorzyść. Bo nic nie stoi w miejscu. Sytuacja się rozwija. Nigdy nie jest tak, że problem się zatrzymuje i dalej się nie rozwija. Grzech, pożądliwość, gdy pocznie, rodzi grzech. Grzech, gdy dojrzeje, rodzi śmierć. Nie zatrzymasz tego. Jak się poczęło, musi się urodzić. Nie ma mocnych. Tak czy inaczej. Gdy stracisz wszystko w swoich oczach, gdy stracisz wszystko, w swoich oczach możesz być nadal wielki, ale i tak będziesz przegrany. Ludzie tracą wszystko, a rozmawiasz z kimś, a on dalej jakby nic się nie zmieniło. Chwali pięta, bohater, mądrala, jeszcze lepszy niż był. Dlaczego? Bo on nic nie ma i on próbuje to nadrobić, bo się nie może pogodzić z tym, że nic nie ma. Ale tak naprawdę jest człowiekiem przegranym. Izrael stracił wszystko, a wciąż uważali, że do nich należy świat i oni się obronią. Słucham? Tak, to prawda, masz rację. Bóg zawsze dotrzymuje umów, to jest ostatni wniosek. To prawda. Bóg zmienił nasze życie i przez akt łaski i gwarancję życia wiecznego zapieczętowaną tą gwarancję Duchem Świętym, którego otrzymują wszyscy, którzy zostali objęci aktem łaski. Oni, choć są na tym świecie, to nie są z tego świata. Żyją na tym świecie, ale swoim myśleniem i postawą są w innym świecie. Słowo Boże mówi, przeszli z ciemności do światłości. Tak? Stali się synami królestwa. Stali się dziedzicami według obietnicy. Więc nie żyją w niskości, ale można powiedzieć, że jak gdyby w wysokości. Więc pytanie na zastosowanie. Gdzie żyjesz? Nie gdzie mówi Słowo Boże, że powinieneś żyć, a gdzie żyjesz? Dlaczego jesteś tam, gdzie jesteś i czy potrafisz tak żyć? Bóg jest strasznym Bogiem i może dopuścić coś strasznego w naszym życiu jako karę. Jeśli się Go boimy, to będziemy chcieli zrobić porządek. Tylko nie wiem, czy tutaj nie jest błędna motywacja. Wiesz, to jest temat do rozmowy. No właśnie, jak widzimy Boga? Bo często jest tak, że nie znamy Boga. Słyszymy o Nim, mówimy, ale Go nie znamy. I Bóg nie stosuje w życiu metody kija i marchewki. Jeśli rozumiecie, o czym mówię. A my często tak możemy Boga stosować. Tak możemy Boga traktować. Że coś za coś. Że coś źle zrobimy i Bóg nas karze. Coś dobrze zrobimy, o, to Bóg będzie błogosławił. Gdzieś tam mamy zaszyte z tyłu głowy. I to jest takie kupowanie błogosławieństwa i godzenie się na nieszczęście, kiedy nam się chce coś zrobić złego. A to nie tędy drogę. Ja tak przy okazji wpisu Mikołaja to mówię, nie, żebym tam... Tutaj Mikołaja ten wpis zrozumiał, ale to jest bardzo ważne właśnie, żebyśmy zobaczyli to również w księdze Ozeasza, że Izrael przez lata źle postępuje, a Bóg pomimo tego ich błogosławił, wspierał ich, pozwalał im żyć w tym miejscu, bo by ich dawno już zmietli. Więc już historia Izraela zaprzecza metodzie tak zwanej kija i marchewki. Za dobro, dobro, za zło, zło. Tak mówiła umowa zawarta na Synaju. Ale jeśli popatrzycie na historię Izraela, a jak Bóg da, dalej ją będziemy rozważać, już nie może w takiej formie jak kiedyś skrótowej, a będziemy po prostu całe księgi prorockie, te, które nie mieliśmy, będziemy sobie po kolei rozważać, to zobaczycie, że to nie jest tak, że źle zrobili, bach, od razu kara. Dobrze zrobili, o, od razu coś tam. Nie, tak nie było. Tak nie było, słuchajcie. Bóg jest Bogiem dobrym, łaskawym.
I cierpliwym.
I cierpliwym. To nie jest tak, że Jemu się podoba, jeśli ktoś źle robi. Natomiast nie możemy się dopatrywać w każdym naszym niepowodzeniu kary boskiej. Bo często jest tak, że nasze niepowodzenia to są wyniki naszych błędnych decyzji, naszej nierozwagi, głupoty w naszym życiu. I musimy się czegoś nauczyć. I nie jest tak, że Bóg nas za kołnierz z każdej historii wyciągnie i nie będzie konsekwencji czy coś. Ale gdzieś z tyłu głowy mamy właśnie, jak każdy człowiek, każdy z nas ma z tyłu głowy, jak ja to nazywam, coś takiego. O, jak będę dobrze robił, to będzie wszystko dobrze, to Pan Bóg będzie błogosławił. O, jak źle zrobię, ojej, źle zrobiłem, ojej, teraz co tu będzie? pewnie za parę dni coś mi się popsuje i coś będzie nie tak, coś... Rozumiecie? I tak myślimy właśnie. Często się nie chcemy do tego przyznać, ale właśnie tak często myślimy. I wtedy stwarzamy sobie fałszywy obraz Boga. Fałszywy obraz Boga.
W Ozeasza właśnie tutaj z 11 rozdziału przypomniało mi się to od 7 wersetu. Mój lud jest skłonny do odstępowania ode mnie, a chociaż wezwano go do najwyższego, nikt go nie wywyższa. Jakże mógłbym cię porzucić, Efraimie? Jakże mógłbym cię wydać, Izraelu? Jakże mógłbym cię równać z Admu i postąpić z tobą jak z Seboim? Moje serce odmieniło się we mnie, moja litość poruszyła się. Nie wykonam zapalczywości swojego gniewu i nie zniszczę Efraima ponownie, bo jestem Bogiem, a nie człowiekiem. Święty pośród ciebie i nie nadciągnę przeciwko miastu.
Tak. Też bardzo ważne, żeby pamiętać, tak jak ja już wcześniej mówiłem, że to, że Bóg zachował Izrael, to nie znaczy, że nie było kary. Bo inne fragmenty mówią, że zawsze resztka była. To jest szeroki temat. Trzeba umieć oddzielić grzech konkretnych ludzi, pokoleń od Bożej łaski, która dotyczy narodu, a nie konkretnych pokoleń. Bo to jest temat bardzo złożony i często jest tak, że jak się o tym zapomina, to jak gdyby przestrzeń tego tematu, taka plastyczność się zaciera. I właśnie wtedy widzimy Boga takiego tolerancyjnego, takiego, który zostawia, tak? Ale to, co Agatka przeczytała, pokazuje, że Bóg jest cierpliwy. Bóg nie porzuca narodu, nawet jeśli musi ukarać pokolenia. Natomiast nie wszystko można z narodu izraelskiego przenieść na nasze życie. Ponieważ my stanowimy Kościół. Kościoła bramy piekielne nie przemogą. On jest i wytrwa do końca, bo to jest dzieło Pana. Natomiast co się dzieje z jednostkami w Kościele, to jest odrębny temat. I nie możemy postrzegać siebie jako Kościoła, tylko jako część Kościoła. A jesteśmy częścią Kościoła dotąd, dokąd chcemy. Nikt nas nie przyszył siłą do tego Kościoła. I też trzeba też to zobaczyć, ponieważ jedni widzą to tak, drudzy inaczej. Jedni widzą tylko działanie Boga i brak działania z naszej strony. I część fragmentów właśnie o tym mówi, ale są też fragmenty, które mówią, że my mamy na to wpływ i należy rozpatrywać Słowo Boże całościowo, wszystko. Ale to jest odrębny temat, kolejne studium, kolejne niejedno studium. Ale zrobiliśmy taką wycieczkę z racji tego, co tutaj omawiamy. Dlaczego jesteś tam, gdzie jesteś i czy umiesz żyć na wysokości? A jak pokazuje? Jak tobie pokazuje, że Bóg jest sprawiedliwy?
No to jest dobre pytanie. Właśnie. Dziękuję.
No to mi chodzi o konkretne takie rzeczy. Wiecie, możemy sobie właśnie tak mówić dużo, teoretycznie, ogólnie, ale chodzi o to, Bóg jest sprawiedliwy, okej. Jak w moim życiu jest Bóg sprawiedliwy? Proszę bardzo. Ja za każdym razem studium to mówię tak, jak w twoim życiu Bóg jest sprawiedliwy, dobry, miłosierny? Czy widzisz to na co dzień, czy raz zobaczyłeś, zbawił, usprawiedliwił, dał ducha i potem co, już nie jest łaskawy, gdzie nie widać już? Co to znaczy, że Bóg jest ciągle łaskawy? To właśnie chodzi o to, żebyśmy umieli historię Izraela, te dramatyczne wydarzenia, które miały miejsce, te morze przelanej krwi, umieć zobaczyć jego miejsce, zobaczyć przerażający obraz śmierci ludzkiej, ale też zobaczyć Boga w tym wszystkim i nie wypaczyć Jego obrazu. Bóg mówi tak, nastąpiło samo zniszczenie, samo zagłada. Samo zagłada. bo człowiek ma rozum i podejmuje decyzje. Nie potrafili żyć na wysokości. I teraz łatwo się ich ocenia, ale jak się popatrzy na to, jak wielu ludzi poniosło tam śmierć, jak brutalne były to często morderstwa, jakie rzezie tam były, to jest straszny obraz tego, co się tam stało. Ale to nie znaczy, że Bóg jest właśnie taki. I po to rozważamy tę historię, po to wnikamy, czytamy, żeby zobaczyć i nie zniekształcić w swoim umyśle, w swoim sercu obrazu Boga, nie pozwolić, żeby tam się diabelskie kłamstwa pojawiły. Ale być czułym na głos Ducha Świętego, bo On mówi prawdę o Bogu. Jeśli Duch Boży nas prowadzi, to te wszystkie lekcje, które mamy 3 razy w tygodniu, pokażą nam i utwierdzą nas w tym, jaki naprawdę jest Bóg. I On nie będzie raz miłosierny, raz groźny, raz taki, raz owaki, w zależności od tego, jaką mamy lekcję. Nie. Nie to jest planem tych studiów. Planem tych studiów jest to, żeby pamiętać o wszystkim. Ważne jest, żeby być czułym na to, co mówi Duch Święty. On nigdy nie przedstawi obrazu fałszywego Boga. Jeśli coś nieprawdziwego o Bogu usłyszymy, a jesteśmy czuli na głos Ducha Świętego, nie żyjemy w nieposłuszeństwie permanentnym. Ja nie mówię, że jesteśmy wszyscy posłuszni zawsze, bo nie jesteśmy. Ja mówię o trwałym jakimś nieposłuszeństwie, buncie, w którym jesteśmy już zamknięci i on trwa. Bo wtedy tracimy jasny obraz sytuacji, jak mówi Słowo Boże. Ale po to, żebyśmy zobaczyli Boga w tych wszystkich miejscach. Żebyśmy zobaczyli podłość ludzką i miłosierdzie Boże. Ale też, żebyśmy potrafili zobaczyć to w naszym życiu. Bo najtrudniej jest się przyznać przed sobą, jakim się jest. A już powiedzieć to Bogu, to w ogóle jest ciężko. Ale niestety to jest jedyna droga, żeby Bóg powiedział, mogę pomóc. Mogę pomóc. Jak wygląda twoja zdolność do przepraszania? Jakie miejsce zajmuje duma w twoim życiu? Jest, nie ma, nie ma, super. Jak nie ma dumy w czyimś życiu, to wspaniale. Ale jeśli jest, to jakie miejsce zajmuje? Jak często musisz z nią walczyć? Jak często musisz ją pokonywać? Jak łatwo przychodzi ci przyznanie się do winy? Takie prawdziwe przyznanie się do winy. Jak ono ci łatwo przychodzi? Trudno, łatwo. Panie Boże, przepraszam, źle zrobiłem. Źle zrobiłem, no. Ale ważne jest, co za tym idzie. Co za tym idzie. To jest temat bardzo złożony. Świadomość Bożej łaski w życiu człowieka jest czymś bezcennym. Bezcennym, bo ono pochodzi z ręki Boga. Żaden nauczyciel, żaden kaznodzieja, żaden kazanie czy wykład nie jest w stanie wam otworzyć na to oczu. Chyba, że Bóg użyje tego, żeby otworzyć wasze oczy. Ta świadomość, jak każda inna, pochodzi z nadprzyrodzonego działania Ducha Świętego. Jak wpływa na ciebie Boże błogosławieństwo? Bo tutaj czytamy o takim skutku, który no, więcej szkody niż pożytku zrobi. Boże błogosławieństwo było, ale ludzie nie potrafili się w nim odnaleźć. Nie potrafili. czytaliśmy, że oni w swoich oczach byli w porządku. Ale prorok miał inne zdanie, bo Bóg mu pokazał, jak jest w rzeczywistości. Więc też pamiętajmy, jacy jesteśmy w swoich oczach, to jeszcze nie wszystko. Ale na ile trafna jest to ocena. I na koniec chciałem, żebyśmy przeczytali cały psalm 21. On jest bardzo ciekawy. Psalm 21? 26? Przepraszam, 26 psalm. Dobrze, ale chciałbym, żebyś przeczytała ten psalm ze zrozumieniem.
Dobrze.
O ile... No, pomalutku, żeby to było, bo często jak czytacie, to bardzo szybko czytacie, że nawet oko nie zdąży nadążyć. 26 rozdział, bardzo bym prosił właśnie, żeby na spokojnie przeczytać, a wszyscy analizujcie. 26 psalm. Proszę, czytamy.
Osądź mnie, Panie, bo postępuję uczciwie. Zaufam Panu, nie zachwieję się. Zbadaj mnie, Panie, i doświadcz mnie. Poddaj próbie moje nerki i serce. Mam bowiem Twoje miłosierdzie przed oczyma i postępuję w Twojej prawdzie. Nie zasiadłem z ludźmi próżnymi i nie zadaję się zabudnikami. Nienawidzę zgromadzenia złoczyńców i z niegodziwymi, nie usiądę. Umyję w niewinności swoje ręce i obejdę Twój ołtarz, Panie, aby wznosić głos dziękczynienia i opowiadać o wszystkich Twoich cudach. Panie, miłuję dom, w którym mieszkasz i miejsce, gdzie przybywa Twoja chwała. Nie zabieraj mojej duszy z grzesznikami, ani mojego życia z krwawymi ludźmi. W ich rękach jest przewrotność, a ich prawica pełna jest przekupstwa. Lecz ja będę postępować uczciwie, odkup mnie i zmiłuj się nade mną. Moja noga stoi na równej drodze, będę błogosławił Pana w zgromadzeniach.
Tak, jakie Dawid ma wnioski z obserwacji swojego życia? Jakie Dawid ma wnioski z obserwacji swojego życia, swojego postępowania? Proszę. No, jasny jest psalm, czytelny. Jakie Dawid ma wnioski z obserwacji swojego postępowania, swojego myślenia? Jakie? Co o sobie mówi? No?
Jest sprawiedliwy.
Ma dobre zdanie o sobie, czy złe?
Dobre.
O swoich uczynkach zdanie ma dobre, czy złe? O swoich motywacjach ma dobre, czy złe zdanie?
Dobre.
Dobre. Dawid uważa, że ze mną jest wszystko w porządku. A co jest jak gdyby sednem tego psalmu? Prosi, Mikołaj pisze, prosi o weryfikację. Ja uważam, że w moim życiu wszystko jest dobrze. Okej, ja słucham. Prawdę mówisz, bracie, czy tam kogoś słuchacie gdzieś tam, tak? Masz rację, dobrze mówi, tak nie wolno, nie? Dobrze, mówicie tak, kręcicie głowami, kiedy ja coś mówię, zgadzacie się ze mną, bo już mówicie, tak, dobrze mówi, nie wolno, tak, tak? I to nie jest nic wyjątkowego, tak normalnie jest. Bo nie zawsze jest tak, że nasz grzech jest jawny, że wszystko widzimy, tak, tu twardo idziemy w zło, gdzieś tam się wpakowaliśmy w kłopoty, wiemy już, że jest źle i nie zawsze tak jest. Ale nawet jeśli uważamy, że z nami jest wszystko w porządku, to nie zapominajmy o tym, żeby tak jak Dawid się zachować. I kiedy wszystko jest w porządku, kiedy wydaje się, że wszystko jest sielsko-anielsko, to czasami tak powiedzieć, osądź mnie, Panie, bo postępuję uczciwie. No to po co mam nie osądzać, jak ja postępuję uczciwie? No właśnie, ja postępuję uczciwie, tak uważam, ale ja chcę wiedzieć naprawdę, jak jest. Jeśli tak jest, to Ty mnie osądź i powiedz mi. Jeśli nie, to Ty
Przeniknij mnie, zbadaj mnie, Panie, i doświadcz mnie. Poddaj próbie moje nerki i serce. Poddaj je próbie. Żebym ja wiedział, jak jest. I tu nie chodzi o to, że my się ciągle mamy bać, że coś źle robimy. Bo my nie wiemy, czy źle robimy. A chodzić z ciągłym strachem, że pewnie coś tam źle robimy, tylko nie wiemy, no to tak się nie da żyć. Jeżeli uważam, że dobrze robię, no to dobrze robię. No okej, no tak żyję, uważam, że wszystko ze mną jest w porządku. Nie widzę gdzieś tam swojej obłudy czy czegoś, no mogę nie widzieć, tak? I uważam, że jest wszystko okej. Ale warto czasami skorzystać z tego, co stosował w życiu Dawid. Mądry człowiek. On miał świadomość tego, że ostatecznym weryfikatorem jest Pan. Bo są takie miejsca. Serce człowieka jest bardziej przewrotne, tak, niż cokolwiek. I w psalmach, i Jeremiasz o tym mówi. On chyba najwięcej.
A skąd te nerki się wzięły?
Słucham?
Skąd te nerki?
No, to jest dobry temat, też bardzo ważny.
Nerki
są ważniejsze od serca. No, to trzeba sobie... Masz zadanie, sobie możesz sprawdzić w internecie, skąd nerki się pojawiają w Biblii. Dlaczego nerki?
Dobrze.
Jak się dowiesz, to możesz powiedzieć i ja ci powiem, czy dobra, rzeczywiście okay. W dobrym źródle szukałaś. Tak, to jest ciekawy temat. Dzisiaj nie będę go wyjaśniał. Są nerki i tak ma być. Bardzo dobrze jest, tak ma być. Tak jest w wielu miejscach o tych nerkach. Sprawdź, Boże, czy ja jestem w porządku. Nie musimy się martwić. Dlatego, że zrozumcie też, bo to jest ważne, żebyśmy żyli w pokoju. Żebyśmy nie dali się zwariować i żyli w ciągłym strachu, że coś robimy źle. Bo to jest tragedia, bo wtedy diabeł ma do nas dostęp. I on nas ciągle będzie oskarżał o coś, nawet jak wszystko będzie dobrze. Ale Duch Święty ma to do siebie, że on w stanie jest w spokojny sposób pokazać, gdzie jest źle. Więc nie mamy się bać, bo jeśli my mamy się bać, że coś robimy źle, to znaczy, że nie ma komu tego sprawdzić. Sam nie mogę, bo nie wiem. Nie ma komu sprawdzić i się boję, że coś wyjdzie. Nie. Jest właśnie ktoś, kto wie, kto może sprawdzić. Więc nie żyjmy w strachu, ale nie żyjmy też w błogiej ignorancji, że jesteśmy dobrzy, że wszystko jest okej, a nawet jak coś tam mamy, jakieś te, to i tak, no trudno w tych ciałach. Nie. Zawsze będziemy chcieli problem w naszym życiu w jakiś sposób oswoić. A nie chodzi o to, żeby oswajać. Nie chodzi o to, żeby oswajać grzech w swoim życiu i mówić, że jest wszystko dobrze, jak jest źle. Bo ta droga Izraelitów do niczego dobrego nie doprowadziła. Ale nie doprowadzi raz również ta droga do niczego, jeśli my ją będziemy stosowali. Jest ktoś, kto jest w stanie zweryfikować. Jeśli Bóg nie weryfikuje i nasze prośby, szczere prośby, żyjemy tak dalej i Bóg nam nic nie pokazuje, nie pokazuje głębi pewnych rzeczy, to znaczy, jak Słowo Boże w innym miejscu mówi, możemy śmiało stanąć przed Panem. I nic nie przeszkadza w modlitwie, ale pamiętajmy, żebyśmy nie byli u wyniosłego serca i nie napisali tego wszystkiego, co napisał Dawid w tym psalmie z pominięciem pierwszego i drugiego wersetu. Bo można ten psalm przeczytać z pominięciem pierwszego i drugiego wersetu i będzie to pełen pychy. Dlaczego? Bo sam się zweryfikowałem. I często jest tak jak tutaj czytamy, że się sam weryfikujesz. Jeśli sam się weryfikujesz, to jest początek końca. Jeżeli sam się weryfikujesz, to jest właśnie pycha, to jest właśnie wyniosłe serce, to ja oceniam, czy jestem dobry, czy zły. To ja oceniam, czy robię dobrze, czy źle. Ja czytam i to moje zdanie, jak ja ocenię, to czy ja dobrze robię, czy źle. Nie twoje. Bo jest ktoś, kto właśnie przenika nerki serca i to jest nasz Pan. Bo o tym mówi Apokalipsa. Na ile trafna jest twoja ocena i skąd to wiesz, jaki jesteś w swoich oczach? Tylko Bóg jest w stanie to zweryfikować. Po to, żebyśmy nie żyli w strachu. żebyśmy nie żyli w obawach, że coś znowu jest nie tak i tu zaraz piorun z nieba strzaśnie, Pan Bóg nas ukaże i nawet nie będziemy wiedzieli za co. To nie ten Bóg. Nie o tym Bogu czytamy w Słowie. To nie jest ten Bóg, o którym się uczymy i to nie jest ten Bóg, który przyszedł na ziemię w osobie Syna Bożego. Żebyśmy żyli bez strachu, jest ktoś, kto zweryfikuje nasze życie. Ale nie weryfikujmy go sami. Ja na tyle, słuchajcie, zakończyłem. Chcielibyście jeszcze coś dodać?